psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji omówię najbardziej znane Wam powiedzenia właścicieli dotyczące psów, by dowiedzieć się, czy jest w nich choćby cząstka prawdy. Do usłyszenia tuż po piosence.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj oprócz tego, że mam dla Was przygotowany materiał, to zapraszam również do tego, żebyście do mnie dzwonili i zadawali mi swoje pytania. Telefon kontaktowy do studia to 61 8654 654. Koniecznie dzwońcie, pytajcie o Waszych przyjaciół. Dzisiaj zachęcam Was również do tego, abyście na antenie Radia Poznań podzielili się najbardziej niesamowitą historią związaną z Waszym zwierzęcym przyjacielem. Tę zachętę kieruję również do najmłodszych słuchaczy. Zapraszam Was, zadzwońcie 61 8654 654. Jeżeli ktoś natomiast ma pytanie niezwiązane z audycją, jakieś uwagi odnośnie jej prowadzenia lub pomysł na temat następnej audycji, zapraszam na moją stronę na Facebooku Opus Magnum, psy, koty i inne kłopoty. Dodam też, że jeżeli wstydzicie się być na antenie, możecie poprzez Facebooka zadawać pytania pisemnie. No ja w przerwie na pewno je odczytam i postaram się na nie odpowiedzieć. A co mam dzisiaj dla Was przygotowane? Po pierwsze, istnieje taki, można powiedzieć, mit międzyblokowy. Jak jeden pan z drugim pieskiem do siebie podchodzą, to zawsze jest zapytanie, czy to jest pies, czy suczka. No i wtedy, jeżeli jest odpowiadane, że suczka, a to w porządku, mój to jest pies, także na pewno będzie w porządku. Natomiast jeżeli okazuje się, że mamy dwa samce, no to z reguły jest odpowiedziane: dwa samce nigdy się nie dogadają. I czy to faktycznie prawda? To owszem, w wielu przypadkach tak jest. Natomiast to zależy od tego, z jakimi czworonogami mamy do czynienia. Czy one się znają, czy mają jakiś staż znajomości, czy była kiedykolwiek stwierdzona u któregoś z nich na przykład agresja w stosunku do psów czy ludzi, albo innych zwierząt, czy któryś z psów jest pod opieką behawiorysty, z jakich powodów jest pod tą opieką, czy na przykład może jest lękowy, nadpobudliwy, czy nasz pies lubi kontakty z innymi czworonogami, czy może ich unika. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, jak dogadają się te dwa samce, dlatego nie wolno oceniać książki po odkładce i stwierdzić, że psy się nie polubią ze względu na płeć, ale z drugiej strony należy oczywiście dmuchać na zimne. I jeżeli wiemy, że nasz pies nie lubi innych psów, to po prostu do drugiego psa nie podchodzimy. No i idąc głębiej, wszystko tutaj tak naprawdę zależy od tego, jak kontakt z drugim psem został od szczenięcia u tego naszego psiaka, czy u tego drugiego psa uwarunkowany. Jeżeli pies od małego zostawał wrzucany w trudne sytuacje, takie sytuacje bez wyjścia, to nie będzie miał dobrych skojarzeń z psami. Będzie uczył się, że kiedy sobie nie radzi, na przykład kiedy jest na wybiegu, jest spuszczony na wybiegu jako szczenie i podlatuje do niego 5 innych dużych psów. On sobie wtedy zupełnie nie radzi. A my mu tak naprawdę w tym wszystkim nie pomagamy, prawda? Więc on będzie się uczuł, że człowiek mu tutaj nie pomoże i on sam musi użyć najlepszej instynktownej obrony, jaką jest odstraszanie i atakowanie. Jest to tak zwana wyuczona bezradność, czyli ja sobie nie radzę, nikt mi z tym nie pomaga, nie wiem, jak sobie poradzić, więc używam instynktów. Bronię się, odstraszam, atakuję. Musimy pamiętać, że nie wolno nigdy zmuszać psów do kontaktów bez względu na wiek. Jeżeli pies ewidentnie się zatrzymuje albo w inny sposób pokazuje nam, że nie ma ochoty na kontakt, powinniśmy zakończyć spotkanie i zastanowić się nad tym, w jaki sposób je zaaranżować tak, aby oba psy były na niego chętne. No jeżeli na przykład macie psa, który lubi inne psy i widzicie drugiego psa, który niespecjalnie chciałby się z naszym psem przywitać, to też omijamy go szerokim łukiem. Musimy też patrzeć na innych, nie tylko na swój czubek nosa i na to, że nasz pies się bardzo chętnie przywita. A jeżeli widzimy drugiego psa, który jest zainteresowany, to musimy zawsze podchodzić w taki sposób, żeby nasze smycze się nie splątały. Najlepiej pozwolić psu na lekko, na skróconej smyczy, ale nie napiętej. powąchać się, no i po dosłownie minucie po prostu odejść, żeby psy nie zdążyły się nakręcić na siebie, bo jeżeli one się nie znają, to może poprzez to nakręcenie dojść do tego, że jeden poczuje się zagrożony i zacznie szczekać, atakować, warczeć. Jeżeli macie psa z tendencją do zachowań agresywnych, albo na przykład psa silnie lękowego, psa poschroniskowego, o którym niewiele wiecie, możecie spodziewać się, że będzie bardzo trudno sprawić, by polubił się z innym samcem, nawet spokojnym i zrównoważonym. Wtedy praca z takim psem powinna przebiegać bardzo, bardzo powoli i dokładnie. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Samce agresywne albo też samce silnie lękowe bardzo często nie nadają się do mieszkania na przykład z innymi psami, szczególnie samcami, ponieważ może to być dla nich naprawdę duży stres, który poprowadzi je do ataku na pobratymca. Jeżeli psy się nie znają, zacznijmy od tego, od kiedy można powiedzieć, że psy się poznały. Niektórzy ludzie uważają, że wystarczy jedno spotkanie i nasze psy stają się najlepszymi kumplami na świecie. Tymczasem według Michele Minuno, badacza, który 30 lat już śledzi dziko żyjące stada psów we Włoszech, potrzeba przynajmniej 6 spotkań, żeby można było powiedzieć, że nasze psy się znają. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, chciałabym się dowiedzieć, co mam zrobić z pieskiem, który ma ataki padaczki?
Dobrze, zaraz pani odpowiem na antenie. Co prawda, to jest pytanie raczej do weterynarza. Jeżeli mamy psa, który ma tak duży problem, jakim są ataki padaczki, musimy skierować się niestety do weterynarza i uzyskać dla psa odpowiednie leki. Trzeba również poszukać w odpowiednich miejscach w internecie dokładnego przepisu na to, jak pomóc przejść psu przez ten atak padaczki. Bo nawet jeżeli pies dostaje leki, czasami na przykład możemy zapomnieć ich podać, albo czasami po prostu mamy zbyt małą dawkę, o czym nie wiem, bo padaczka na przykład już postępuje i wtedy może się pojawić taki atak i wtedy musimy dokładnie wiedzieć, jak sobie radzić z psem w taki sposób, żeby on na przykład nie przegryzł sobie języka, albo żeby krzywda mu się po prostu podczas tego ataku padaczki nie stała. Musimy przeczytać o tym, w jaki sposób odpowiednio takiego psiaka zabezpieczyć. Tym niemniej, pierwsza rzecz, trzeba jechać do weterynarza. Na padaczkę są odpowiednie leki, dzięki którym jesteśmy w stanie do minimum ograniczyć napady padaczki. Wracając do naszych psów, które się nie do końca znają, a kiedy mają się poznać, wspomniałam o tym, że psy się znają tak naprawdę po około 6 spotkaniu. Pierwsze spotkania, można powiedzieć, dwóch psów, które mają się polubić, na przykład, nie wiem, macie kolegę czy koleżankę, która też ma psa, samca i chcecie, żeby one po prostu się polubiły. To pierwsze spotkania dwóch stabilnych emocjonalnie psów powinni również zostać zaaranżowane z użyciem wszelkich środków ostrożności. Czyli nawet jeżeli one lubią wszystkie inne psy, to nie możemy od razu ich spuszczać ze sobą. Nie chcemy, by nasze psy miały pretekst do zachowań jakichś bojowych, demonstracyjnych w celach konkurencyjnych. Musimy takim psom pokazać, jak wygląda spotkanie, podczas którego zwierzęta nie będą zmuszane do jakichkolwiek interakcji między sobą. No i tu dobrym podmysłem takie spotkanie są na przykład spacery równoległe, czyli idziecie sobie na spacer, jedna osoba jest po jednej stronie chodnika, trzyma psa ze swojej zewnętrznej strony, druga po drugiej też trzyma ze zewnętrznej strony i po prostu pierwsze kilka spacerów wygląda właśnie w ten sposób. I staracie się na przykład na chwilę przechodzić, że idziecie za sobą gęsiego, najpierw jeden pies idzie pierwszy, potem drugi idzie pierwszy, powinny mieć pozwolenie na wąchanie wszelkich pozostałości, które po sobie zostają, czyli jeżeli się załatwią, to jeżeli jeden pies się załatwi, to drugi musi mieć możliwość tego powąchania, ponieważ psy się po prostu w ten sposób ze sobą poznają, nie ma innej dobrej metody. A jeżeli macie psa, który faktycznie ma duży problem z innymi psami, obojętnie czy to z samcem, czy z suczką, zapraszam Was na moje grupowe spacery socjalizacyjne, które organizuję w Luboniu. Na taki spacer przychodzi jedna osoba, jeden pies. Obecnie w czasie pandemii grupy są czteroosobowe plus ja, żeby było maksymalnie 5 osób, które się przemieszczają. I po prostu dzięki tym spacerom uczę Was i uczę Wasze psy, jak postępować i jak zmniejszyć tę agresję do drugiego psa. I jeżeli chcecie się zapisać na taki spacer, no to odsyłam Was znowu na moją stronę na Facebooku Psy, Koty i Inne Kłopoty. Tam w wydarzeniach macie wszelkie informacje, w jakich dniach i w jakich godzinach te spacery się odbywają. Jutro w niedzielę mamy jeszcze miejsce na grupę o 11:20. Oczywiście odnośnie spotkań dwóch samców dochodzi jeszcze na przykład kwestia kastracji, o której niejednokrotnie już mówiłam w audycjach. Natomiast powiem w skrócie, kastracja nigdy, absolutnie nigdy nie będzie lekiem na agresję, a niestety może ją bardzo silnie pogłębić. Ostatnio z przerażeniem dowiaduję się od wielu moich właśnie klientów, że pieski zostają kastrowane na przykład w wieku 7 miesięcy. Czyli organizm psa nie jest w stanie się jeszcze rozwinąć do końca, ponieważ wymaga przynajmniej 12 miesięcy, żeby się rozwinąć. A u niektórych psów nawet 16, 20 miesięcy. Zależność to jest cecha i osobnicza, i cecha rasy. A one mimo to w wieku 7 miesięcy są kastrowane, co nie tylko wpływa na ich zdrowie psychiczne, ale również na zdrowie fizyczne, ponieważ takie psy mają problem na przykład w przyszłości, większe prawdopodobieństwo zachorowania na bardzo wiele nowotworów, w tym złośliwy nowotwór kości, ponieważ kastracja w wieku 7 miesięcy powoduje wydłużanie się kości długich za bardzo względem ich grubości, czyli mamy, można powiedzieć w cudzysłowie, cienkie kości, które potem łatwiej podlegają procesowi nowotworzenia. Opisała to w swojej pracy profesor Christian Zink w roku 2013. Także zanim się zastanowicie nad kastracją, to już też pomijając wiek, zapytajcie o to nie tylko weterynarza, ale i również behawiorystę, ponieważ on dokładnie Wam powie o tym, czy ta kastracja jest wskazana. Jeżeli jest dobrym behawiorystą, to powie, że najpierw trzeba z psem popracować, przerobić wszystkie metody, a dopiero potem wykastrować, ponieważ kastrując usuwacie psu najważniejszy hormon. Hormon, który jest odpowiedzialny nie tylko za agresję, ale też za odwagę. Testosteron. I pies, który jest pozbawiony testosteronu, a którego agresja wynika na przykład z lęku, będzie jeszcze bardziej agresywny. Więc należy się tutaj zastanowić nad tym, czy ta kastracja w ogóle jest potrzebna, a jeżeli bardzo chcecie ją zastosować, to na początek polecam kastrację chemiczną z użyciem odpowiednich leków, odpowiedniego chipa. A tuż po krótkiej przerwie opowiem Wam, czy to jest prawda, że jeżeli pies warczy, jeżeli pies jest agresywny, to warczenie trzeba przerwać, uciszając psa.
Psy, koty i inne kłopoty.
Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie do mnie dotyczące waszego przyjaciela, czy to jest pies, czy kot, dzwońcie 61 8654 654. Dzisiaj zapraszam też najmłodszych, aby podzielili się najbardziej niesamowitą historią związaną z waszym zwierzakiem. Możecie też na przykład do mnie napisać na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. O, zadziałało, bo mamy telefon. Tak, słucham. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tej strony Kasia. Ja chciałam powiedzieć, że od 5 miesięcy mamy adoptowanego pieska ze schroniska. Z nieokreślonym wiekiem, bo ten wiek jego waha się między 4-5 lat. W tej chwili u nas już się zadomowił. Na początku był bardzo przestraszony, płochliwy. Stopniowo pozyskiwał zaufanie i nasze, i swoje, i wszystkich spacerowiczów. Natomiast na początku piesek na spacerkach był bardzo taki wycofany. Absolutnie nie atakował, tylko się witał, ale nie warczał. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, sytuację, taką sytuację, że mimo tego, że jest na smyczy, to zawarczy na inne pieski i jest taki bardziej odważny i agresywny może nie, bo jeszcze nikogo nie pogryzł, nie pogryzł, natomiast warczy i tak się rzuca na inne psiaki. Nie wiem, czy to jest niepokojący objaw.
Dobrze, zaraz, a jeszcze coś?
Tak, bo w ogóle adoptowaliśmy tego psiaka ze schroniska, natomiast mając już od 10 lat swojego psiaka w domu Bigla i z tym pieskiem nie było żadnego problemu, żeby się zaprzyjaźnił, spacerował.
Dogadują się.
Dogadać, tak.
Aha, czyli ten w domu jest w porządku, tylko na zewnątrz jest coraz bardziej śmiały.
Teraz,
a czy oni chodzą razem też na spacery?
Razem.
Okej. Okay. A czy Bigiel też nie zaczyna przez niego reagować bardziej? To dobrze. To dobrze, bo to jest największy problem, że potem ten drugi pies stwierdza, to ja też będę sobie tutaj szczekał i atakował. Ale podejrzewam, że skoro on już jest leciwym biglem, to też raczej nie będzie przejmował tego zachowania. A na pani pytanie oczywiście już odpowiadam, tymczasem się z panią, pani Kasiu, rozłączam. Piesek poschroniskowy, 4-5 lat, dlaczego zachowuje się w ten, a nie inny sposób? Pani Kasiu, psy, które są trzymane na smyczy, mają dużo większą tendencję do tego, żeby atakować inne psy niż te, które na tej smyczy nie są trzymane. I tutaj oczywiście absolutnie nikogo nie namawiam do tego, żeby rezygnował ze smyczy, ponieważ trzymanie psa bez smyczy w terenach publicznych jest absolutnie niedozwolone i grozi mandatem. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby przekazać informacje na temat tego, że faktycznie pies na przykład może po prostu mieć problem z tym, że czuje się nie dość bezpiecznie na tej smyczy. Być może smycz jest na przykład zbyt krótka. Ja polecam serdecznie smycze gumowane, nie mylić z biotanowymi. Smycz gumowana, pięciometrowa, najlepiej sobie takiej poszukać. To jest smycz parciana, przez które przechodzą takie, można powiedzieć, gumowe nitki, dzięki czemu ta smycz nie będzie przelatywała przez ręce. Dlaczego pięciometrowa? Dzięki temu nasz pies będzie miał odpowiednią możliwość ucieczki, bo on, pies, też musi mieć możliwość odejścia od drugiego psa. I też ważne, żeby to była smycz, która jest zakończona karabinczykiem, a z drugiej strony tylko uchwytem, nie ma żadnych przepięć, ponieważ jeżeli pies nas pociągnie, bardzo łatwo można sobie palce połamać przy tak długiej smyczy o te metalowe kółka. Dlatego polecam tylko i wyłącznie to w postaci właśnie takiej bez możliwości przepinania. Dlaczego pies się w ten sposób zachowuje? Być może zbyt często przechodziliśmy za blisko obok innych psów. Być może nie zauważyła pani tych subtelnych sygnałów, które pies po prostu kierował do was w sytuacji podobramkowej, czyli w sytuacji, w której nie chciał się witać, czy nie chciał nawet przechodzić obok innego psa. Bo to wcale nie musiało być tak, że pani go wrzuciła w za dużą ilość interakcji z tymi psami. To mogło być po prostu tak, że przechodząc obok innych psów, pani przyjaciel poczuł się niepewnie, chciał uciec, ale ta smycz była na przykład zbyt krótka, albo na przykład była zbyt krótka, kiedy tamten pies podszedł, nie miał możliwości odejścia na taką odległość, jakby chciał. Tutaj najczęściej właśnie problem jest związany ze smyczą. Jeżeli rozpoczęłabym pracę z takim psem, na pewno zaleciłabym od razu zakup takiej smyczy i zaleciłabym nie tyle co unikanie psów, co po prostu staranie się obejść je szerokim łukiem i danie psu możliwości bycia na 3, nawet 5 metrach tej długości tej smyczy i wtedy zobaczymy, na przykład przechodząc z daleka, czy on faktycznie będzie chciał podchodzić do tego psa i go atakować, czy może wybierze odejście. I nagradzałabym go za każde odwrócenie głowy w przeciwną stronę do psa. Do tego psa, który jest tutaj dla niego stresujący, czyli jest tak zwanym stresorem. Czyli jeżeli idziemy sobie po chodniku z prawej strony, widzimy, że nadchodzi pies, schodzimy sobie najdalej na trawnik po naszej lewej stronie i dajemy psu więcej luzu na smyczy. Pamiętajmy, że to nie może być smycz automatyczna, bo smycz automatyczna tutaj nie da się tego zrobić. I też oczywiście zaczęłabym od pracy z psem, można powiedzieć, sam na sam, czyli wychodziłabym z psem, z psami osobno, żeby poćwiczyć z tym drugim, z tym właśnie, żeby poćwiczyć z tym, który ma problem i żeby nie przeszkadzał nam w tym ten bigiel, który mimo, że jest spokojny, to też będzie odwracał w jakiś sposób naszą uwagę. Będziemy musieli pilnować dwóch psów, a tak zostanie nam jeden pies. Praca z takim psem też nie jest prosta z tego względu, że czasami objawy takiej agresji, no bo to jest agresja, po prostu zachowanie agonistyczne w stosunku do drugiego osobnika i tutaj agresja nie musi być związana z atakowaniem, gryzieniem i robieniem krzywdy, po prostu jest to normalne zachowanie, które może oznaczać po prostu szczekanie, wyrywanie do drugiego psa albo nawet warczenie i jest całkowicie normalne, jest po prostu wpisane w etogram psa, czyli pies po prostu w ten sposób mówi nam, hej, to zachowanie, to ta sytuacja mnie przerasta, nie wiem jak sobie poradzić. No i jeżeli pies kilkakrotnie przejawia już takie zachowanie, znaczy, że my te kilka razy zrobiliśmy coś nie tak i pozwoliliśmy psu na to, żeby on po prostu eskalował w tym swoim zachowaniu. I też oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy psa, który ma problem, to trzeba mu zapewnić w domu odpowiednią ilość gryzaków. Ja zawsze mówię, że to powinno być około trzech, czterech gryzaków. To mogą być kawałki suszone jakiejś tam części zwierząt, przełyki, jakieś tchawice. To mogą być na przykład surowe łapki kurzęce, tak zwane pazurki. Jak nasze babcie mówiły, to mogą być na przykład takie rzeczy jak ser himalajski, jak specjalny rodzaj drewna, który jest do zjedzenia, że tak powiem, dla psa, do pogryzienia i nie zrobi psu krzywdy. No i też różne inne gryzaki, typu na przykład zabawka typu kong do wylizywania. To wszystko będzie w domu nam zwiększało prawdopodobieństwo, że pies będzie się czuł zrelaksowany, ponieważ gryzienie, lizanie i rzucie jest dla psa po prostu tym, co go relaksuje, tak jak nas na przykład dobra książka. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat, pani Kasiu, a jeżeli nie, to zachęcam do kontaktu psykotyjne kłopoty Opus Magnum na Facebooku. A teraz drugie powiedzonko, które często słyszymy gdzieś tam od innych osób, że jeżeli pies warczy, to trzeba ukrócić to warczenie, czyli trzeba gdzieś tam psa właśnie szarpnąć, powiedzieć mu nie, a jeszcze o, pani Kasiu, jeżeli pies idzie z naprzeciwka, nasz pies warczy, absolutnie nie mówimy mu, żeby przestał. Musimy po prostu odejść z tamtej sytuacji. Jeżeli będziemy trzymali krótko smycz i jeszcze dodatkowo mówili nie, nie wolno, jak ty się zachowujesz, to on niestety odbiera jako wzmocnienie. Dla niego to jest wzmocnienie reakcji. Więc jeżeli jest taka sytuacja, po prostu trzymamy psa jak najbardziej po zewnętrznej stronie, czyli jeżeli psa mamy tego stresora po prawej, trzymamy naszego po lewej i schodzimy z drogi. Nigdy nie zwracamy w takiej sytuacji psu uwagi w sposób negatywny. Staramy się przejść obok tego psa i jak tylko nasz nie będzie zwracał już uwagi, czyli uda mu się odejść od tego stresora, wtedy go po prostu nagradzamy. Nie działamy karami. Dla psa taka sytuacja, że mówimy go nie, nie wolno, też jest karą. Jest dodaniem bodźca karzącego w postaci negatywnym nacechowanego słowa. Tak więc, jeżeli chodzi o te właśnie, dobrze, że tutaj ta druga rzecz też wynikła, no ale ileż to razy przechodząc obok psa, który choćby warknie, mówimy o nim na przykład niebezpieczny, nie myśląc o tym, że psy w ten sposób właśnie wyrażają negatywne uczucia. No i uciszanie psa za warczenie, za szczekanie niejednokrotnie zostało też przeze mnie porównane do wyciągania baterii z alarmu przeciwpożarowego. Dlaczego? Ponieważ każde zwierzę ma swoją linię obrony, która jest oparta między innymi na systemie ostrzegania, a za jego pomocą informuje ono napastnika o nadchodzącym ataku. U psa system komunikacji międzyosobniczej jest bardzo rozwinięty. Pies najpierw zalewa ofiarę sygnałami, mającymi na celu uspokoić albo też sprawić, by sobie poszedł. Następnie pies przyjmuje postawę obronną, niską albo wysoką. Dużą rolę gra tu mimika pyska oraz opuszczone uszy, czego nie jesteśmy w stanie też zobaczyć, patrząc, jakby będąc za psem. Kolejną fazą jest ucieczka, natomiast jeżeli pies jest zmuszony do konfrontacji, bo na przykład ma krótką smycz, zaczyna się warczać. doświadczenie, któremu może towarzyszyć odsłanianie zębów. No i ostateczną formą obrony wywołaną też przez nadmiar stresu jest właśnie atak, który przynosi psu ulgę. Po ataku wyrównuje się poziom hormonów. Czasami niestety tylko na chwilę, to już zależy od tego, jak bardzo tutaj to postępuje. Zwróćmy uwagę na to, że atak jest u psa ostatecznością. Oczywiście, jeśli pies nie nauczy się, że jest on jedyną czynnością, która przynosi mu ulgę. Zatem teraz, mając w pamięci tę sekwencję ostrzegania, wyobraźmy sobie, że poprzez szarpanie, bicie, krzyk, zwracaniem uwagi na niego w tym momencie, kiedy warczy, zanika nam ta faza grożenia. Czyli pies nie będzie już warczał, na przykład pies pani Kasiu nie będzie warczał, nie będzie gdzieś tam próbował się delikatnie rzucać, nie będzie na przykład warczał, można powiedzieć, gdzieś tam będąc bardzo blisko, tylko będzie warczał już jak jest daleko, jak będzie blisko, to od razu się będzie rzucał. Albo bez warczenia będzie się od razu rzucał. Oczywiście ona nie znika od nagle, ona się po prostu skraca. Czyli pies warczy coraz mniej, natomiast coraz szybciej rzuca się do ataku na osobnika. Jeśli ktoś będzie psa szarpał za warczenie czy szczekanie od najmłodszych szczenięcych miesięcy, a zamiast pójść z nim na dobre szkolenie albo do behawiorysty, to pies szybko nauczy się, że najlepszą obroną jest właśnie atak. Zwierzę zrozumie, że zagrożenie, czyli zawarczenie, szczekanie, atakowanie jest karane, natomiast nagromadzenie stresu w organizmie sprawi, że nie będzie w stanie szarpaniem czy krzykiem kolejnych ataków psa zatrzymać. Czyli tak naprawdę skracamy mu fazę grożącą, przyspieszając tym samym atak, nierzadko go również nasilając. Zamiast szarpać psa, zwracać mu uwagę na spacerze za każde warczenie, szczekanie na psa idącego z naprzeciwka, wybierzmy inną trasę. Przejdźmy na drugą stronę ulicy, zmieńmy kierunek. To, co mówiłam przed chwilą w stosunku do pieska pani Kasi. Zejdźmy po prostu gdzieś bardziej na zewnętrzną stronę od stresora, albo wykorzystajmy elementy infrastruktury do tego, żeby przeciwdziałać atakom psa. Bo jeśli pies nie widzi zagrożenia, a dodatkowo jest jeszcze zajęty, na przykład dostając smaczki, to nie będzie atakował. Więc możemy sobie tutaj oczywiście też formę nagrody w takim celu odwrócenia uwagi wykorzystać. Pies będzie nam po prostu wdzięczny za to, że rozumiemy jego potrzeby, natomiast pamiętajmy, że problem agresji nie jest łatwy, nawet dla doświadczonych posiadaczy psów. Więc jeśli sytuacja nas przerasta, warto zapytać o pomoc behawiorystę. A tuż po krótkiej przerwie opowiem wam, odpowiem na pytanie, pies czy suczka, czy mój pies na pewno się z tą suczką polubi.
Psy, koty i inne kłopoty.
Na Facebooku napisała do mnie pani Maria. Czy można pomóc lęknionemu psu ze schroniska, który został wykastrowany i pozbawiony testosteronu? Teraz usłyszałam, że pomagają gryzaki. Czy jest jeszcze coś? Pozdrawiam panią bardzo serdecznie i dziękuję za wspaniałą audycję. Ja również dziękuję pani Mario za tę wiadomość. Już pani odpowiadam. Oczywiście, że można takiemu psu pomóc, natomiast w przypadku psa, który jest pozbawiony tego testosteronu, a dodatkowo jest lękowy, czasami może nie obyć się bez dodatkowego wspomagania się lekami psychotropowymi, na przykład lekami przeciwlękowymi. I tutaj warto znaleźć weterynarza, który na przykład jest jednocześnie behawiorystą i który będzie wiedział, jakie dawki tego leku dobrać. I uwaga, to nie jest tak, że sam lek nam pomoże. Wówczas trzeba będzie też wprowadzić odpowiednią terapię behawioralną. Najbardziej pomagają tutaj, jeżeli chodzi o takie chwilowe przypływy relaksacji, oczywiście gryzaki. Dodatkowo też można by było zalecić wszelkie zabawy umysłowe, zabawy, które będą aktywizowały w odpowiedni sposób umysł psa, będą powodowały tworzenie się nowych połączeń międzyneuronowych, a co za tym idzie, będzie powodowało, że pies będzie łatwiej również znosił stres. Taki pies powinien też mieć zapewnione bardzo dużo spokoju w domu. Tak naprawdę dla psów, które są silnie lękowe, wszystko co dzieje się w domu powinno dziać się o 50%, można powiedzieć, wolniej i ciszej. Dzięki temu taki pies będzie się czuł o wiele bardziej zrelaksowany. A propos relaksacji, można też dodać odpowiedniego rodzaju terapię związaną z masażem. W Poznaniu, w okolicach Poznania jest mnóstwo osób, które zajmują się masażem psów. Ja z mojej strony mogę polecić Dagmarę Antkowiak i psie wałkowanie, ponieważ mojemu Magusiowi ona też pomogła. A dodatkowo są też terapie, które są, można powiedzieć, takie niekonwencjonalne, na przykład terapia odpowiedniego rodzaju olejkami, natomiast tutaj trzeba też zasięgnąć porady. Jest to związane z farmakognostyką, a więc tym, że pies sam wybiera, jakimi rodzajami ziół i jakimi rodzajami olejków będzie się leczył. Trzeba tutaj mieć osobę, która bardzo dobrze się na tym zna. Tutaj też mogę polecić na przykład panią Barbarę Oczujdę, natomiast ona mieszka w Niemczech, więc trudno będzie dostać się do niej. Czasami do Polski przyjeżdża, natomiast w dobie pandemii będzie z tym trudno, ale można do niej napisać i po prostu zapytać, czy poleca kogoś w Poznaniu, kto mógłby dobrze wspomóc też tutaj psiaka. Ona doskonale wie na przykład, które olejki można stosować z lekami, ponieważ to też te olejki też również są lecznicze, prawda? To są substancje, których używa się do tworzenia leków, a więc nie wolno samopas używać leków, gdybyśmy na przykład mieli psa na środkach psychotropowych i olejków. Trzeba zawsze wiedzieć, jak te rzeczy łączyć. Tak więc mamy masaż, mamy ewentualną terapię olejkami, leki, które możemy zastosować, gryzaki i też różnego rodzaju zabawy umysłowe, o których już mówiłam. I które tutaj można polecić, na przykład wykorzystanie wszystkich rzeczy, które mamy w domu, na przykład rolek po papierze toaletowym, rolek po papierze kuchennym, kartoników, różnego rodzaju na przykład kubków plastikowych, pod które na przykład chowamy smakołyki. Ja też polecam taką fajną grę z psem, że kupujemy dwa bardzo odmienne kolory kubków, najlepiej czarny i biały, żeby było po prostu duży kontrast, ponieważ pies nie widzi wszystkich kolorów, widzi tylko pomiędzy żółtym a niebieskim, więc zielony też tam w to wchodzi, prawda? Więc kupujemy sobie po prostu dwa skrajne kolory kubków, takie, żeby była po prostu różnica w natężeniu barwy. I pod na przykład te czarne wkładamy smakołyki, a pod białe już nie. I sprawdzamy, w którym momencie pies się zorientuje, po co ja mam przewracać te białe kubki, skoro pod tymi czarnymi już jest coś fajnego. Więc pies, niektóre psy, najczęściej na przykład golden retrievery, będą szły od razu do tych, znaczy do wszystkich, będą taranem ściągały wszystko, żeby zobaczyć, czy aby na pewno pod tymi białymi też czegoś nie ma, a na przykład border collie będą szły tylko do tych czarnych i będą sprawdzały, a bo tylko pod czarnymi było jedzenie, no to tylko do czarnych będę podchodzić, żeby nie marnować energii. Inną rzeczą, która jest bardzo fajna i którą można sobie dodatkowo zastosować, oprócz tych rolek, bo nie dokończyłam, do tych rolek po papierze toaletowym możemy na przykład zgnieciony papier włożyć, do którego włożymy jakieś dobre smakołyki. I pies musi wyciągnąć ten papier, rozerwać na przykład rolkę, jeżeli nie będzie w stanie, i wyciągnąć dopiero z tego. Pies też poprzez niszczenie będzie się uspokajał, bo dla psa niszczenie, takie rozwalanie jest czymś całkowicie normalnym. I czymś, co będzie po prostu wspomagało też i go relaksowało w jakiś sposób. A propos tego, o czym chciałam powiedzieć. Według pani doktor Amber Batson jest bardzo fajna metoda, która będzie nam też wspomagała rozwój neuronów. Taka fajna zabawa. Ku temu trzeba kupić puste słoiczki, nowe. 4 do 6 słoiczków, malutkich. Dlaczego nowe? Dlatego, żeby nie były żadnym zapachem przesiąknięte, bo jeżeli robi pani przetwory, to dokładnie pani wie, że w tych przetworach mogą być, w tych słoiczkach mogą być zapachy różnych przetworów. Także trzeba kupić malutkie słoiczki. Trzeba też kupić albo na przykład pozbyć się starego prześcieradła, bo zależy nam na płótnie. I z tego płótna robimy sobie takie kwadraciki 15 na 15 centymetrów i mamy ich kilkanaście. No i odłóżmy je na bok, mamy teraz też słoiczki, odkręcamy je, do każdego ze słoiczków wkładamy łyżkę mąki, a później wkładamy pół łyżeczki jakichś przypraw. I mówimy tu o łagodnych przyprawach, nie o chili, tylko mówimy na przykład o cynamonie, na przykład o goździkach, na przykład też mogą być zioła typu mięta, tymianek, do każdego coś. I potem dolewamy do tego odrobinę wody, odrobinkę, żeby nam się zrobiła pasta. I przykrywamy to folią, folią aluminiową albo też spożywczą. I do każdego z tych słoiczków wkładamy po jednym takim kawałku płótna i zobaczcie, mamy tutaj sobie 6 spachów, zamykamy to, zamykamy te słoiczki, wkładamy do lodówki na 8 godzin i każdy z tych szmateczek jest teraz nasiąknięty zapachem. I jak się z psem bawimy? Otóż rozkładamy na przykład te szmateczki w stosunku 1 do 3, czyli musi mieć 1 z zapachem i 3 bez zapachu, gdzieś na powierzchni, na przykład gdzieś na podłodze w kuchni i tylko pod tym, który pachnie, będziemy wkładać smakołyki. Więc pies będzie musiał połączyć dziwny, niespotykany zapach z dobrym smakołykiem, który znajduje się pod spodem. Możemy psa najpierw oczywiście nakierować, nauczyć w odpowiedni sposób, jak tutaj postępować, jak w odpowiedni sposób wyciągać te smakołyki, więc możemy na początku na przykład psa trzymać na smyczy, dać mu do nawąchania te elementy, pod którymi nic nie ma, w taki sposób, żeby on tego nie podniósł pyszczkiem i potem na koniec też dać do nawąchania ten, pod którym coś jest i zrobić wokół tego super frajdę. Ale super, brawo, zobacz, co jest pod spodem, ekstra. I po prostu nakierowujemy coraz bardziej psa na właśnie ten zapach. Napisała do mnie znowuż pani Maria. Dzień dobry. Miałam suczkę jamniczka. Na spacer zawsze atakowała ją bokserka, też suczka. Bronił ją dalmatyńczyk Fido. Nie pozwolił jej krzywdy zrobić. Pozdrawiam. Pani Mario, tak się czasami dzieje, ponieważ inne psy, tak jak ten Fido, nie lubią konfrontacji i często są tak zwanymi rozdzielaczami. Czyli mamy psa, który wchodzi między dwa psy, rozdziela mówi hola. Takiej sytuacji sobie tutaj na moim wybiegu nie życzę, na moim osiedlu nie życzę po prostu proszę się rozejść. Mój pies też często tak robił i raz mu się zdarzyło, że był rozdzielony przez swojego kumpla i niestety od tamtego momentu przestał tego kumpla lubić. Za bardzo gdzieś tutaj się posunął w swoich poczynaniach. No i zobaczcie, minął czas, mam jeszcze tyle pytań, tyle odpowiedzi dla was, natomiast niestety musimy już kończyć. Pani Maria, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Ja również dziękuję za zadane pytanie, pani Mario. A z wami słyszę się za tydzień i mam nadzieję, że sobie te pytania jeszcze dalej pociągniemy. Także to wszystko już dzisiaj. Bardzo się dziękuję za obecność przed odbiornikami oraz za wasze pytania zadawane czy to na antenie, czy na Facebooku. Życzę miłej soboty, no i słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8 w Radio Poznań. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.